Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Adam Naleta. Z reżyserem i dramaturgiem rozmawiam kilka dni po zakończeniu festiwalu szekspirowskiego, gdzie Adam był jurorem w nurcie Shakespeare Off.
10 dni, w ogóle festiwal szekspirowski, nie tylko Off. Szkoda by było nie pójść na te spektakle. Dużo tego było te ostatnie 10 dni, więc w tej chwili siedzę sobie i czytam na balkonie książkę i jestem przeszczęśliwy.
A w ogóle robiłeś kiedyś Szekspira?
Robiłem chyba 4 czy 5 lat temu w Kaliszu Kupca Weneckiego. Oczywiście to jest bardzo, bardzo antysemicka sztuka Szekspira i moim tematem był Shylock, który właściwie nie jest praktykującym Żydem. Nigdy chyba nie był w synagodze. Nie wychowuje tej swojej córki w duchu judaizmu, tylko straszliwie się boi o tą córkę, która jest właściwie autystką. Nie chce jej wypuszczać. Inaczej niż u Szekspira, że boi się, że właśnie ta córka zada się z chrześcijanami. I faktycznie ta młodzież wenecka uprowadza tą córkę i ją gwałci. I tak jak wcześniej pożyczył te pieniądze i zastanawiając się, a co w zamian, jeżeli nie spłacą ich w terminie, nie miał pomysłu i to oni, pełni buty, dumy, powiedzieli, no jeżeli ci tego nie spłacimy, to możesz wyciąć sobie nawet funt ciała. Kiedy gwałcą mu tą córkę, nagle on dostaje szału. Próbowałem go bronić oczywiście i pokazać właśnie bardzo płytką młodzież w ten świat wielkiego biznesu, gdzie tylko liczą się pieniądze.
Co się stało, że przybyłeś do Gdańska?
To był przypadek. Moi rodzice mieszkają w Niemczech. Znaczy z przyjaciółmi, których tam właściwie poznali. I ci przyjaciele właśnie pochodzili z Gdańska. To były dwie pary w ich wieku. I rodzice zaczęli przyjeżdżać do nich. Właściwie zakochali się w Gdańsku i zaczęli szukać takiego małego mieszkania na wakacje. Pracowałem w Düsseldorfie, w teatrze. Byłem na etacie asystenta reżysera i reżysera. I ten czas mi się kończył. Chciałem gdzieś tam powrócić do Polski. I dwa razy spotkałem tutaj Maćka Nowaka w Gdańsku. Za trzecim razem już Maćka nie było, więc właściwie przez przypadek znalazłem się u Adama Orzechowskiego. Chciałem mu dać moje CV. No i wyszedłem wtedy z propozycją zrobienia Blaszanego Bębenka. Po prostu byłem na odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie z moją polsko-niemiecką przeszłością. Muszę się przyznać, że byłem tak przerażony tą propozycją, bo to był jeden skok w bardzo zimną wodę, że uprosiłem u Adama Orzechowskiego czas do namysłu. Czytałem ten Blaszany Bębenek, mając gdzieś tam 14-15 lat. Przeczytałem jeszcze raz ten Blaszany Bębenek, napisałem, co właściwie mnie tam najbardziej ciekawi. Z jednej strony gdzieś ten problem, którym ma tam młodzież, syndrom Piotrusia Pana, nie dorastamy, nie chcemy żadnej odpowiedzialności. A z drugiej strony też ciekawiło mnie właśnie to polsko-niemieckie. Wydawało mi się, że gdzieś mieszkam w tym przęśle mostu nad Odrą, tak trochę w połowie, patrząc w jedną stronę Niemcy, patrząc w drugą stronę Polska. Przypominam sobie nawet ten dzień bardzo. Byliśmy umówieni z Adamem Orzechowskim, zdaje się, na drugą, na telefon. Wyszedłem na taras u moich rodziców, żeby zapalić jeszcze papierosa i zobaczyłem na domu obok kominiarza. Nigdy w Niemczech nie widziałem kominiarza, więc złapałem się za guzik, obróciłem się 5 razy, podskoczyłem wysoko i stwierdziłem, no i teraz czekam na telefon, ale dokładnie właściwie już wiedziałem, że jak zadzwoni Adam Orzechowski, to prawdopodobnie będę robił ten bębenek. No i potem była krótka piłka. Przyjechałem tutaj, miałem napisaną pierwszą część tego bębenka. Spotkałem się z Kubą Rożkowskim. Napisaliśmy tą drugą część. Nie wiedziałem, jak ją zacząć, ale zacząłem chodzić po Gdańsku. I stwierdziłem, że chyba ta druga część powinna być trochę o tym, jak my się obchodzimy z naszą historią, bo długo siedziałam właśnie przed gdańską pocztą. Widziałam jakąś panią z pieskiem. Ten piesek wysiusiał się na tablicę upamiętniającą ofiary. Turyści próbowali się wdrapać na pomnik. Na ławce dwóch pijaków siedziało, piło wódkę i stwierdziłem, że chyba o tym trzeba opowiedzieć tą drugą część.
Twój gdański debiut, ale dosyć, no to był duży sukces, nazwijmy rzeczy po imieniu.
A się tak wcale nie zapowiadało, bo przypominam sobie, że po pierwszej próbie generalnej stwierdziłem, że to jest tak strasznie nudne, to trwa 3,5 godziny. Całą noc siedziałem, robiłem skróty i udało mi się skrócić na 2,5 godziny. No i nagle zaczęło się sklejać, ale miałam takie odczucie, że szybko wsiąść w pociąg, w samolot i opuścić ten kraj, zanim wywiozą mnie na taczka z Gdańska. Urodziłem się w Chorzowie, zacząłem chodzić tam do szkoły. Moi rodzice wyjeżdżali co roku do Francji. Nas deportowali zawsze na wieś. Moją siostrę i moją babcię i mnie. W jakimś momencie zbliżał się rok 81, więc już nie było ciekawie. Wiadomo było, że dojdzie do jakichś jednak rozruchów tutaj. Właściwie kilka dni przed stanem wojennym wyjechaliśmy. Miałem 9 lat. Zabrałem z Polski to, co udało mi się przez te 9 lat zobaczyć, co udało mi się nauczyć, ale od tego czasu żyłem w Niemczech, więc ten kontakt do Polski był raczej bardzo minimalny.
A co zabrałeś z rzeczy materialnych?
Właściwie nic, ponieważ wyjechaliśmy nielegalnie, uciekliśmy. Potem właściwie przez lata dostawałem paczki z moimi książkami. Została tutaj babcia ze strony taty, która nie ogarniała tego wszystkiego, więc mam bardzo dużo książek, gdzie mam trzeci tom albo tylko pierwszy, resztę pewnie porozdawała. Nic więcej rzeczy materialnych. Przypominam sobie, że pierwsze szklanki kupiliśmy przejeżdżając przez NRD. Moi rodzice mieszkali we Frankfurcie, nieopodal Frankfurtu, gdzie właściwie czuję się tak bardzo dobrze. Studiowałem w Bochum, potem pracowałem w teatrze w Düsseldorfie, więc posiedziałem sobie tam jakieś 5, 6, 7 lat. W teatrze 4 lata, studia trwały trochę dłużej, teatrologia, ale zawsze domem był ten Frankfurt. W domu mówiło się po polsku. Z siostrą właściwie mówię po niemiecku. Może dlatego, że jest jej łatwiej. I czasem jak chcę strasznie zdenerwować moich rodziców, to mówię do nich po niemiecku. Oni mówią, nie szczekaj. Współpracowałem też w Niemczech z polskimi reżyserami. Byłem asystentem 4 razy bodajże Janusza Wiśniewskiego, Janka Klaty, Mikołaja Grabowskiego, więc ten kontakt był. Ale muszę się przyznać, że trochę byłem analfabetą, jak przyjechałem do Polski, że każde zdanie wymagało jednak kontroli, 5 błędów ortograficznych. Na pewno w każdym zdaniu. W tej chwili piszę znowu bezbłędnie, ale czasami, co nigdy mi się nie zdarzało, muszę w tej chwili zobaczyć, jak funkcjonuje niemiecka pisownia. Chociaż żyłem tam 25 lat przecież i mówię tym językiem bez akcentu. Łatwiej mi się pisze na przykład nawet po niemiecku.
Ale po polsku mówisz bez akcentu.
W tej chwili. A jak przyjechałem, to kaleczyłem ten język, jakoś próbowałem się rękoma i nogami dogadać z aktorami. Jest oczywiście łatwiej, mówiąc po polsku w domu. Jeżeli umyka jakieś słowo, zawsze można wtrącić słowo niemieckie i moi rodzice to oczywiście zrozumieją. Tutaj był ten problem, że musiałem jednak mówić czysto po polsku i co to jest łomot, co to są wykolejny. Nie było łatwo, ale myślę, że po tych 10 latach skandalem byłoby to, gdybym się nie nauczył tego polskiego, mieszkając tutaj. Tak trochę się bawię tą moją przynależnością. W Polsce mówię chyba częściej, że jestem Niemcem, żeby trochę sprowokować. A w Niemczech zawsze prowokowałem byciem Polakiem. Ukradłem ci zapalniczkę, przepraszam. My Polacy kradniemy zapalniczki, na przykład, śmiejąc się z tego. Wydaje mi się, że tak raczej myślę o sobie trochę jako kosmopolita, bo jednak zwiedziło się trochę tego świata. Nie wiem, czy chciałbym na starość mieszkać w Polsce. Moim marzeniem byłoby przeprowadzić się na starość do Stambułu, kupić sobie tam jakiś drewniany domek nad Bosforem z łódką. Albo Włochy, dość dobrze mówię po włosku. Czuję się na pewno odpowiedzialny i za te problemy polskie. Bardzo ciekawe być tutaj w Polsce i czasami być tą Kasandrą i krzyczeć. I tym samym czuję się odpowiedzialny też za ten drugi kraj, w którym żyłem, za Niemcy. Nawet wystawiając niemieckie sztuki w Polsce i odwrotnie. Na przykład Kamień Majenburga,
Teatrze
Wybrzeże, na przykład Marię Stuart, także w Teatrze Wybrzeże, Nord-Ost, wprawdzie nie temat niemiecki per se, ale jednak nawet przetłumaczyłem na polski sztukę Torstena Buchsteinera w Boto. To spotkanie z literaturą polską, której nie miałam w szkole, którą dopiero zacząłem odkrywać tutaj.
Nieboska komedia.
Najpierw nie wiedziałam, czym to się je. Przeczytałem, ale miałam nagle 100 obrazów w głowie. Stwierdziłem, że tak, że podoba mi się, że można by było coś z tego zrobić. Że ten fragmentaryczny charakter nawet tego dzieła, prawda, gdzieś mnie uskrzydlił. Też każda scena u mnie jest trochę inna. Czy Faraon na przykład. Podtrzymuje to, że mieszkam w przejśle mostu. Jeżeli zamieszczam na przykład na Facebooku jakieś komentarze, to robię to po niemiecku, czy artykuły po angielsku, żeby moi przyjaciele w Niemczech mogli zrozumieć, co tutaj się dzieje. No bo oczywiście te pytania są nasz religijny fanatyzm, który się zrodził, czy w naszą polityczną, bardzo prawicową orientację, która nagle tutaj jest. I to są pytania, które są na czasie i próbuję im jakoś to wytłumaczyć, że absolutnie nie jesteśmy krajem, który pozostał w XIX czy w XVIII wieku, tylko że jakiś moment zaćmienia i że dążymy w bardzo złym kierunku i nie wiem, kiedy się z tego obudzimy.
Zwłaszcza, że chciałbyś nad ten Bosfor jeszcze zdążyć.
Tak. Wiem na pewno, że nie chciałbym uciekać. Wiem, że będę ostatnim, który stąd wyjedzie. Znaczy coś mi to mówi w sercu, że oczywiście łatwo by było spakować swoje rzeczy i powiedzieć wyjeżdżam z tego kraju. A wiem do dzisiaj, że mając niestety obywatelstwo niemieckie, że załatwienie każdej sprawy jest właściwie olbrzymim problemem. Czy jest to identyfikator parkingowy do mojego auta, czy jest to abonament na telefon. Więc wszystko musi być notarialnie poświadczone. Każdy teatr chce ode mnie inne dokumenty, każda księgowa się strasznie boi. Więc są to naprawdę bardzo problematyczne rzeczy, ale zostanę tutaj. Nie wiem tak naprawdę, co dzieje się w Niemczech, bo jestem tam o wiele za rzadko. Zaproponowano mi zrobienie sztuki Fassbindera i nie chciałem tego robić, bo stwierdziłem, nie wiem, co myślą ludzie, co myślą ludzie na ulicy. I stwierdziłem, że nie chciałbym mówić o czymś, na czym ja się nie znam, ponieważ przez jakiś czas nie było mnie tam. A jestem dwa razy do roku w Niemczech, czyli w międzyczasie ucieka mi bardzo, bardzo dużo.
A mówiłeś, że po tych ciężkich dniach na festiwalu szekspirowskim teraz siedzisz na tarasie i czytasz. Co czytasz?
Maxa Frisza, Mein Name sei Gantenbein, czyli jednak po niemiecku. Bo to jest takim laboratorium. No ta scenka ma 50 cm na 50 cm.
No to już mniej więcej, 5 na 5 metrów.
Tak, i mówię Tomkowi Weberowi, naszemu prezesowi, kiedy mi wreszcie wbudujesz tą obrotówkę. Uwielbiam w teatrze bawić się tą machinerią teatralną, której w Botonie mamy. Jest wspaniały ten kontakt do publiczności, bo aktorzy grają na wyciągnięcie ręki. Wierzę w tekst, wierzę w aktorów i tak naprawdę nic więcej nie potrzeba, że pukam do fantazji widza. Oglądamy kino w 3D, w 4D, w 7D, a mimo to, jeżeli czytaliśmy książkę wcześniej, to jesteśmy niezadowoleni, bo nasza fantazja była 1000 razy bardziej wspaniała niż takie kino w 7D. Te dinozaury, które podkradały nam popcorn w kinie. I dlatego wierzę w fantazję widza. To znaczy wierzę też w to, że nie muszę budować kompletnych scenografii. Daję jakieś małe wskazówki, a widz sobie to sam dobudowuje. Kiedyś ktoś napisał blaszany bębenek bez gdańskiej szafy. Nie było u mnie, ale prawdopodobnie w fantazji widza ta szafa była, stała gdzieś tam i nawet Carillion grał w jego fantazji. I w Botom miałem możliwość zredukowania tego do jakiegoś minimum, na przykład Nord-Ost. 3 aktorki, 3 mikrofony i 3 metronomy. Nic więcej nie potrzeba.
Sopot Non-Fiction?
Właściwie 7 lat temu z Romanem Pawłowskim, którego poznaliśmy, Sylwia Góra-Weber, Grzegorz Jeszputowski, który z nami zakładał wtedy Fundację Boto. Poznaliśmy go na Wigrach, na warsztatach, które po raz ostatni wtedy przeprowadzał Tadeusz Słowodzianek. Zaprzyjaźniliśmy się i szukaliśmy jakiegoś wspólnego projektu. I Roman, który oczywiście jest zainteresowany teatrem dokumentalnym, miał ten pomysł. Powróciliśmy gdzieś do tych źródeł tego teatru dokumentu. Demirski w Gdańsku tworzył tutaj swoje pierwsze przedstawienia za czasów Maćka Nowaka.
Wtedy był Szybki Teatr Miejski.
Dokładnie, tak. Gdzieś to przez jakiś czas zasnęło, więc i chcieliśmy to gdzieś znowu rozbudzić. Zapraszając 7 grup, to są reżyserzy, dramaturdzy, aktorzy, którzy u nas zaczynają pracę nad, właściwie zaczynają albo kontynuują pracę nad tematami wziętymi z życia codziennego, czyli z prawdziwych wydarzeń i przez tydzień pracują, próbują jakieś poszczególne sceny, które pokazują i w tej chwili na ten maraton przyjeżdża też bardzo dużo dyrektorów różnych teatrów, którzy patrzą na to trochę jako producenci inspe, to znaczy proponują czasami właśnie tym grupom, żeby kontynuowali te projekty u nich, które my za rok czy za dwa pokazujemy w teatrze, które jest gotowy pokazać. nie cierpię mieszkać w hotelach, gdzie nie mogę palić, bo wtedy muszę wyjść na zewnątrz.
Ciekawe, jak wyglądają twoje płuca.
Bardzo źle. Studiowałam w końcu medycynę. Miałam kiedyś w czasie naszych zajęć na patologii, miałam w rękach płuca właśnie palacza. To ładnie nie wyglądało. Ja byłem bardzo młody, bo w Polsce przeskoczyłem tutaj 2 lata w szkole. Dobra matura, od razu dostałem się na studia medyczne, tak właściwie nie myśląc o tym specjalnie. To była też generacja oczywiście tej ucieczki, prawda, kiedy moi rodzice musieli zbudować sobie tam wszystko, więc tak trochę było wiadomo, że chcieli bardzo, żebym był lekarzem, bo to mnie ustawi. Wytrwałem prawie 4 lata. Biegałem non-stop do teatru zamiast uczyć się. No i podjąłem potem decyzję, żeby studiować teatrologię. Przewalczyłem to też w domu, bo oczywiście moi rodzice sponsorowali najwspanialsze książki medyczne, ale jak potem zacząłem studiować teatrologię, no to trochę musiałem sam sobie te książki kupować. Już nie było takiego luksusu.
Obrazili się?
Trochę tak.
A skąd ta miłość do teatru się wzięła?
Przez przypadek chyba. Ze szkołą byłem na Latającym Holendrze. Kilka dni później byłem z tą samą klasą na właśnie Mary Stuart, czyli w teatrze dramatycznym. A potem właściwie zacząłem sam chodzić i byłem na Trojankach Eurypidesa. I to są takie trzy moje pierwsze wizyty w teatrze, które Marię Stuart zrobiłem.
A zazdrościsz klacie, że robi teraz Trojanki w Teatrze Wybrzeże?
Tak, szczególnie, bo od 10 lat rozmawiałem z Adamem Orzechowskim o Trojankach. Napisałem pracę magisterską na temat Trojanek. Chciałem zrobić te Trojanki z aktorami oczywiście z Wybrzeża, więc dlatego mu zazdroszczę. Ciężko mi jest nawet w tym momencie rozmawiać z zaprzyjaźnionymi aktorkami właściwie, które opowiadają, jak jest na próbach, bo mnie tam nie ma, bo ja bym to może trochę inaczej zrobił. Ale kiedyś te Trojanki zrobię. Może w innym miejscu, może za 20 lat z tymi aktorami.
Pokochałeś tych aktorów z Wybrzeża?
Tak, bo pracowałem z nimi sześć razy i za każdym razem idziemy kilka kroków dalej. Przypominam sobie na przykład świetną pierwszą próbę Mary Stuart. Dorota, która była przekonana, że zagra Elżbietę. Maria Stuart wróciła w momencie, kiedy na etat przyszła Kasia Figura i wiedziałam, że mogę te dwa żywioły, Dorotę i Kasię, że to byłoby ciekawe, skonfrontować je. Są reżyserzy, którzy właściwie od samego początku wiedzą, koncepcja ona się nie zmieni. A ja uważam, że to jest bardzo ważne, że, czy robię, załóżmy, Blaszany Bębenek tutaj z tymi aktorami i ten sam Blaszany Bębenek zrobiony w innym mieście wyglądałby inaczej, bo bym oczywiście próbował zaczerpnąć z tego, co dają mi też aktorzy.
Od Faraona nie było cię w Teatrze Wybrzeże?
Nie było. Mam nadzieję, że znowu będę. Adam Orzechowski zna, wie, że chciałbym, ale na razie nie zaproponował mi niczego, więc... Jestem zadowolony, to znaczy, że to jest dobry spektakl. Wcale nie jestem pewny, czy ten Faraon był takim dobrym spektaklem. Znaczy, zrobiliśmy bardzo dobrą adaptację. Ja akurat 40, nie ma tej midlife crisis u mnie, więc sobie tą midlife crisis sam wyprodukowałem, robiąc Małego Księcia, właściwie sztukę o odchodzeniu, o umieraniu. Mój mały książę ma tam 80 lat i właściwie to jest dzień jego odejścia, kiedy przypomina sobie całe swoje życie, wszystkie błędy siebie samego w różnych momentach tego życia. Kilka dni później zacząłem Faraona. Przypominam sobie, że Kuba się przeprowadził, Kuba Rauszkowski przeprowadził się do mnie. Tak naprawdę biliśmy się o to, kto może wynieść śmieci. To znaczyło oderwać się na 3 minuty od komputera. Napisaliśmy 150 stron adaptacji w ciągu tych 2 tygodni i wszedłem w te próby Faraona. I dopiero właściwie na sam końcu stwierdziłem, czy ja poszedłem dalej niż Mary Stewart. Czy zrobiłem krok do przodu. Oczywiście piękny spektakl, ale on jest strasznie czysty. Dzisiaj się zastanawiam, czy nie byłoby lepiej pobrudzić tego Faraona. Ja próbuję zawsze gdzieś w tych moich inscenizacjach szukać albo bardzo osobistych wątków, albo właśnie gdzieś politycznych czy socjalnych. Nieboska na przykład była opowieścią o tym, że wydawało mi się po prostu wychodzimy z jedną demonstracją, z jednego kąta placu, z transparentami walczymy o lepszą Polskę. I taka sama demonstracja idzie nam naprzeciw z takimi samymi transparentami, walczymy o lepszą Polskę, tylko my się nie potrafimy spotkać w środku i podać sobie ręce i powiedzieć to powalczmy razem, tylko na środku tego placu zaczynamy się ze sobą bić, więc o tym była gdzieś tam moja nieboska. Czarownice były oczywiście gdzieś o trochę Polak, Polakowi wilkiem albo człowiek, człowiekowi wilkiem, o podsłuchach, o denuncjacji, o zazdrości.
Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand. Ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit. Unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er schwankt und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt, und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst.
Nie mógłbym sobie wyobrazić, że tego teatru nie ma. Teatr zawsze był jakąś sceną, z której krzyczeliśmy. Przecież już w Atenach raz do roku były te wielkie Dionizje i przechodziło całe miasto, oglądało, więc taki Eurypides, przede wszystkim Eurypides, który chyba tam najgłośniej krzyczał, uwielbiam Eurypidesa, mógł całemu miastu powiedzieć, co myśli. Na przykład pokazując takie Trojanki, pokazuje rok wcześniej napad Ateńczyków na Melos, wymordowanie kobiet, dzieci, mężczyzn, niewolę i tak dalej. Pokazuje to w Trojankach rok później. Wcale nie był lubiany, wcale bali się go, ale dawali mu tą możliwość co roku. I ten teatr zawsze był taką amboną czy platformą, z której mówiło się. Cieszę się, śmieję się na dobrze zrobionej farsie, komedii i tak dalej. Nie mam nic przeciwko temu, ale teatr też musi mieć swoje właśnie takie momenty powiedzenia prawdy. Podtrzymania tego lustra publiczności, która siedzi w tym teatrze.
Było to spotkanie z Adamem Nalepą. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2018.